Zapraszamy na świąteczne spotkanie z księdzem Mieczysławem Puzewiczem. Państwo pytają, ksiądz Mietek odpowiada. I pierwsze pytanie, jak sensownie świętować Boże Narodzenie i po co?
Może najpierw po co? Potrzebujemy wspomnienia ważnych wydarzeń z historii naszego zbawienia, a wcielenie Syna Bożego, co my w naszej nomenklaturze nazywamy właśnie Bożym Narodzeniem, czy świętami Bożego Narodzenia, jest wspomnieniem tych wydarzeń, które dokonały się ponad 2000 lat temu w Palestynie, w Betlejem, ale to nie tylko wspominanie, to też chyba przeżywanie na nowo tajemnicy wcielenia i jej skutków dla nas i chyba po to jest to Boże Narodzenie nam potrzebne. Oczywiście przez lata świętowanie narodzin Chrystusa zmieniało się przede wszystkim dosyć późno, to chyba w III wieku dopiero zaczęto po edykcie Konstantyna datować Boże Narodzenie na to przesilenie zimowe, czyli zwycięstwo światła nad ciemnością, dies soli. W naszej strefie tutaj geograficznej dokonuje się ten przełom, zaczyna dnia przybywać i stare rzymskie święto dedykowane słońcu zastąpiono powoli, wskazując, że to jest ten dzień narodzin Chrystusa, aczkolwiek historycznie nie mamy żadnych szans, przynajmniej jak dotąd, żeby potwierdzić jakąkolwiek datę narodzin Chrystusa w sensie dnia czy miesiąca, zresztą tego kalendarza jeszcze nie było. Ale to wydaje się być rzeczą drugorzędną dla wiary, jak sensownie przeżywać. Oczywiście każdy tutaj może podchodzić do tego bardzo indywidualnie. Myślę, że ta formuła, która dominuje w Polsce, a zwłaszcza w krajach postchrześcijańskich, takich jak na zachodzie Europy czy Stany Zjednoczone, ja używam celowo tego określenia postchrześcijańskich, ponieważ niewiele z takiej wiary ewangelicznej w takim przeżywaniu masowym pozostało. Więc myślę, że ta formuła się przeżywa. Wszystko kręci się wokół pewnego Christmasu, czyli przemysłu, który zbudował się wokół emocji wywołanych przez Boże Narodzenie. Myślę, że istnieje takie zagrożenie, że pozostaniemy na takim bardzo płytkim poziomie prezentów, prawda, zakupów, tego całego wymyślnego wysiłku gastronomicznego. No i to po pewnym czasie staje się nudne i puste. Widzę, że na przykład młode pokolenie bardzo przeżywa pustkę tych świąt, ponieważ nie ma w nich tego, co właściwie jest istotą tego Bożego Narodzenia. Więc ja postuluję od lat zmianę formuły świętowania. Ja wiem, że ona jest oczywiście bardzo trudna. No przede wszystkim nie możemy się przebić przez warstwę językową, bo przez lata komunizmu mówiono o tych świętach jako świętach rodzinnych. One nie są świętami rodzinnymi, bo zastępowało to wyrażenie święta rodzinne właśnie tajemnica Bożego Narodzenia. To niemile było widziane to określenie Bożego Narodzenia, tylko właśnie święta rodzinne. I gdzieś też tak pozostało i bezwiednie to, że tak powiem, kopiujemy i uważamy, że to są święta rodzinne. Zresztą tak naprawdę najbardziej rodzinne święta to są wesela i pogrzeby. Tak jak przynajmniej wydaje mi się, że wtedy rodzina przeżywa, no bo to, co dzieje się coś w obrębie ich rodziny, tak? A tutaj oczywiście też jakiś to wpływ, znaczenie ma dla rodziny, ale taka łatka pojęciowa, święta rodzinne może przykryć też istotę Bożego Narodzenia. Więc w moim postulacie koniec pustych talerzyków, to nie ma sensu, bo jest zbyt wielu ludzi, którzy chętnie by usiedli i skorzystali z naszego zaproszenia, ale to wymaga oczywiście otwartości. To wymaga, żeby nasze rodziny nie zamykały się na te święta, przeciwnie, się otwierały na obecność innych osób. Ja mam też takie doświadczenie w moim domu rodzinnym, że nigdy nie mieliśmy pustego talerzyka. Zawsze zaproszony był ktoś z sąsiadów, zwłaszcza osoby, czy to bardzo ubogie albo chore, nawet z zaburzeniami psychicznymi. Wydawało mi się to takie naturalne, że nie zamykaliśmy się w swoim kręgu rodzinnym, tylko widzieliśmy tych sąsiadów. To oczywiście zasługa dziadków i rodziców. I dlatego też koniec pustych talerzyków. Jest wielu ludzi, którzy chętnie usiądą, po co robić tę maskaradę. zdecydowanie ograniczyć liczbę i ilość potraw, bo te tysiące ton zmarnowanego pożywienia, które chętnie by spożyli inni, to jest też skandal i uważam, że kładzie taką rysę na przeżywaniu tajemnicy Bożego Narodzenia. Powrót do jakiejś prostoty, do tego, żeby ze sobą rozmawiać, żeby nawet nie zagłuszać kolędami, tylko siąść blisko siebie, może pewne sprawy sobie wyjaśnić. To jest też dobry wieczór, wigilia do przebaczenia, do szczerości. No ale kiedy wszyscy biegamy i tu się karp smaży, tu kapusta kipi, czy może nie kipi, ale wychodzi, to po prostu nie ma na to czasu i co? I później jesteśmy tym wszystkim zmęczeni i dziękujemy Bogu, że jest już po świętach.
W tym kontekście następne pytanie. Święta Bożego Narodzenia obchodzą również osoby niewierzące. Czy to jest źle? Czy takie osoby mogą, powinny, nie powinny obchodzić świąt Bożego Narodzenia?
Ja zawsze jestem ostrożny w używaniu określenia osoby niewierzące. Osoby, które same siebie określają tym mianem, to jeszcze nie oznacza, że tak rzeczywiście jest. Nie ma metrum wiary obiektywnego, za pomocą którego można byłoby z pewnością orzec, że ktoś jest osobą bardzo wierzącą, mało wierzącą, niewiele wierzącą i całkiem niewierzącą. Ja nigdy nie ośmieliłbym się czymkolwiek mierzyć, a już na pewno nie deklaracjami. Rozumiem, że niektórzy potrzebują takiego samookreślenia i używają wobec siebie tego miana, że są osobami niewierzącymi. Nie, myślę, że absolutnie nie można nikomu zabronić świętowania, nawet jeżeli ono ma wymiar taki niekoniecznie w pełni zgodny z wymiarem teologicznym Bożego Narodzenia, to jak najbardziej, nawet uważam, że dobrze, jeśli takie osoby też mają w tym czasie możliwość, żeby skierować swoje myśli ku transcendencji, ostatecznemu swojemu przeznaczeniu, taki czas głębszej refleksji. To już jest dużo. Ja przypomnę, że tajemnica wcielenia polega na tym, żebyśmy uwierzyli, a jest nam w to uwierzyć trudno, że Bóg zmienił adres. To w kolędzie karpińskiego, prawda? Wszedł między lud ukochany, dzieląc nim trudy i zdrowie. Wszedł i już nie wyszedł. Więc konsekwencje tej tajemnicy są takie, że my teraz, żeby odkryć obecność Boga, musimy iść do innych ludzi i musimy iść do głębi siebie samych. To są największe świątynie, w których możemy spotkać żywego Boga. I właśnie tego mi brakuje w świętach Bożego Narodzenia, tej podróży zarówno do innych ludzi i podróży w głąb siebie. My przez to, że bez przerwy mamy jakieś sygnały przez nasze urządzenia typu smartfony, laptopy i tak dalej, nieustannie jesteśmy wyrywani na zewnątrz i nie umiemy schodzić do własnego wnętrza. A takie są konsekwencje wcielenia, że to ja jestem tym miejscem, gdzie Bóg mieszka. To święty Paweł mocno pierwszym swoim parafianom, że tak powiem, w Koryncie tłumaczy, czyż nie wiecie, że Chrystus w was mieszka? Czyż nie wiecie, że Chrystus w was mieszka? I później on mówi, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Więc mamy tendencję do ucieczki na zewnątrz, prawda? My chętnie odbędziemy dużo pielgrzymek w różne miejsca na świecie, a nie odbędziemy tej najważniejszej, do głębi siebie samego. I druga rzecz to jest też taka tajemnica odkrywania tej obecności Chrystusa w innych ludziach. Ja bym się cieszył, gdyby to Boże Narodzenie było takim odnowieniem świadomości i przeżywania drugiej osoby jako tej, w której też mieszka Bóg. Przez to chronimy jej godność, bo jeżeli ona jest dzieckiem Bożym, w niej mieszka Bóg, no to nie jest to jakiś tam numer PESEL, coś takiego, tylko to jest dziecko Boże, godne najwyższego szacunku i czci. I myślę, że tego mi bardzo brakuje w Bożym Narodzeniu, takiego przeżywania więzi z ludźmi i tej wędrówki do siebie samych. Jeśli to możliwe, to jeszcze należałoby to nadrobić.
I w tym kontekście też następne pytanie. Czy księdza zdaniem Bóg potrzebuje współpracy z każdym człowiekiem?
Tak. Pobrzmiewają mi tu słowa. Nikt nie urodził się bez celu, bez powodu. Nie ma istnień przypadkowych. Każdy, kto żyje, jest chciany przez Boga, przez Jego opatrzność, przez Jego nieskończoną mądrość i szaloną wyobraźnię. I To jest tak, że dialog ze strony Pana Boga trwa. Teraz jest kwestia naszej zdolności słuchania i usłyszenia. Kiedy patrzymy na scenę zwiastowania, oczywiście tutaj Fra Angelico i inni od razu narzucili nam pewne kanony wyobrażeń, że prawda, siedzi Matka Boża, coś tam tka albo szyje, no i tam anioł przez okno. Nie, to tutaj raczej jest to zapis dialogu wewnętrznego, że ona wsłuchuje się w ten głos, który jest wewnątrz i wchodzi w tę relację, daje się porwać, uwieść Panu Bogu. Czyli tutaj każdy jest partnerem Bożym do dialogu. Kwestia jest taka, czy my usłyszymy ten głos, tę inicjację, to pierwsze zaproszenie ze strony Pana Boga. No boję się, że jeżeli nie będziemy schodzić do głębi siebie samego, to nie usłyszymy. I wydaje mi się, że takie pokolenie dominuje dzisiaj. Tych, którzy nie słyszą mówiącego w ich sercach, w ich umysłach, w ich wyobraźni, w ich pragnieniach Pana Boga. Bardzo jesteśmy nastawieni na reakcję, na impulsy, które przychodzą z zewnątrz. A wewnątrz właśnie, tu jest chyba tajemnica naszego też szczęścia, bo jeżeli gdzieś zejdziemy do głębi siebie samego, to okaże się, że tam mamy napisany, zaproponowany ciekawy scenariusz dla naszego życia. Dlatego też jeszcze raz zachęcam, żeby słuchać tego, co mówi Bóg. Oczywiście On ma różne języki i na przykład w spotkaniach z ludźmi to jest niesamowite, że przez innych ludzi mówi, tak? Nawet przez sny, jak to widać w przypadku świętego Józefa. Czyli kwestia nastawić się na odbiór tego Bożego zaproszenia. I absolutnie każdy jest do tego zaproszony.
No i to też pytanie, czy to możliwe, że Bóg robi sobie przerwę od dialogu z konkretnym człowiekiem z nami? To jest kwestia może postrzegania naszego, czy rzeczywiście są możliwe takie, że tak powiem, wyłączenia ze strony Boga?
W psalmach jest taki pasus, gdzie mowa jest o tym, że Bóg raz powiedział i to wystarczy. Nie sądzę, żeby Pan Bóg był szczególnie gadatliwy w przeciwieństwie do nas, że wydaje nam się, że nasze wielosłowie ma jakieś znaczenie, co zresztą krytykowane jest w Ewangelii. To jest tajemnica tego dialogu. Na pewno, jak czytam mistyków, to wydaje mi się, że oni więcej słyszeli tego Bożego głosu. Ale to nie jest tak, że On milczy. To tutaj jest bardzo wyraźnie. Choćby ojciec i matka zapomnieli o Tobie, ja o Tobie nie zapomnę. Pan Bóg ma pamięć doskonałą. No oczywiście transponujemy nasze relacje z ludźmi na relacje z Panem Bogiem i wiemy, że czasami w relacjach między ludźmi robimy sobie pauzy. Ale to ze strony Pana Boga, ten Jego język jest stale. To raczej myślę, że my sobie robimy przerwy i gdzieś tam On mówi, a my wychodzimy i zostawiamy Go samego mówiącego, używając tutaj pewnej oczywiście metafory.
Wspomniał ksiądz o tym, żeby otwierać się na innych ludzi, to też jest istota Bożego Narodzenia. A czy doświadczenie, tu osoba pyta, czy doświadczenie miłości do czegoś zobowiązuje, czy jest bezinteresownym darem? No właśnie.
Jeśli mówimy o Bożym Narodzeniu, nie możemy nie mówić o miłości. Przeciwnie, tutaj dopiero się rozpoczyna miłość, czyli ten pomysł Pana Boga całkowitego oddania się nam, ludziom. To jest oszałamiające, że Bóg zechciał podzielić się sobą, swoim dziedzictwem. Tutaj musimy w tych kategoriach patrzeć o miłości jako najgłębszym możliwym oddaniu się drugiej osobie. To są akty wewnętrzne. Oczywiście one później mają przełożenie w określonych relacjach na czułość, na gesty, na sferę intymną, ale ważne jest to, żeby z Bożego Narodzenia przyjąć tę tajemnicę miłości, która polega właśnie na całkowitym oddaniu się. Oddaniu się drugiej osobie wzorem miłości Bożej. Bo miłość, która jest promowana dosyć nachalnie we współczesnej kulturze, raczej tutaj kręci się wokół mnożenia przyjemności swoich, tak, wrażeń, kolekcjonowania tych wrażeń. A Boże Narodzenie uczy, że tak, jeżeli chcesz kochać, to oddaj się bezgranicznie drugiej osobie, tak jak Bóg oddał się nam. I dlatego tutaj trzeba, no, ja bardzo bym chciał, żebyśmy odnawiali te nasze relacje z ludźmi w duchu właśnie tej Bożej miłości, czyli całkowitego oddania się, co jest oczywiście bardzo trudne, bo musimy stoczyć walkę z własnym egoizmem, z tym dopieszczaniem własnego ja, nawet pewnym narcyzmem, który też jest obecny we współczesnej kulturze. A kiedy patrzymy przez wieki, to właśnie postaci różnych świętych, to było szalone oddawanie się drugim ludziom, męczennicy, którzy zupełnie świadomie podejmowali, prawda, decyzję o tym, o oddaniu swojego życia. No, trzeba mówić nowym językiem miłości właśnie w kategoriach całkowitego oddania się i taką miłość też praktykować.
Z kolei tu pan Bartosz pisze, zastanawiałem się, czego oczekuję od Jezusa, czy na miejscu jest to moje oczekuję. No właśnie, czy możemy oczekiwać czegoś od Pana Boga?
To nie jest zabawa polegająca na tym, że tak często przeżywamy modlitwę, że my coś dajemy w postaci naszych tam różańców, koronek i oczekujemy w zamian za to określonych rzeczy, zdrowia, pomyślności i tak dalej. To nie jest handel. Ofertę Pana Boga mamy. Głównym atutem po Jego stronie jest życie wieczne. Następnie szczęśliwe życie to tutaj na ziemi. To jest Jego oferta. No, dziwiłbym się, gdybyśmy oczekiwali czegoś więcej, niżeli życia wiecznego i szczęścia tutaj na ziemi. To chyba ta oferta Boża jest tutaj absolutnie nie do przelicytowania. I raczej trudno, żebyśmy się mieli spodziewać czegoś więcej od Niego, bo nie ma już tego więcej, tak? To jest absolut jakiś. Ale oczywiście możemy przedstawiać Panu Bogu nasze pomysły, nasze scenariusze. Mamy bardzo ograniczoną zdolność widzenia skutków naszych pragnień. Nie widzimy dalekosiężnych skutków. No i na przykład tam, nie daj Boże, ktoś się modli o to, żeby wygrać na loterii, no to raczej na darmo. Pan nie kontroluje loterii na pewno. Możemy przedstawiać nasze oczekiwania wobec Jezusa, ale wydaje mi się, że te najważniejsze to On już zaproponował, spełnienie naszych marzeń, żebyśmy nie przeminęli wraz ze śmiercią tą fizyczną, tylko że nasz życiorys będzie miał przedłużenie w wieczności. A w pomysłach, którymi Pan Bóg potrafi zaskakiwać. Tutaj, jak czasami spotykam się z pytaniem, jak będzie w życiu wiecznym, to trochę odsyłam może do sytuacji, że dajmy się Panu Bogu zaskoczyć. On i tak wymyślił tyle zaskakujących rzeczy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że szczęka mi opadnie z powodu tych różnych wspaniałych rzeczy, które wymyślił Bóg. No tylko trzeba Jemu też zaufać, tak? No, to jeszcze jest taki problem, zwłaszcza dla ludzi dorosłych, że my nie dajemy się kochać Panu Bogu. My próbujemy zawsze modelować siebie, bo wyobrażamy sobie, że jeżeli będziemy, i tutaj wchodzą różne scenariusze, idealni, będziemy mieli zawsze posprzątane, czyste buty i tak dalej, a przekładając to na inną, że nigdy tam nie powiemy brzydkiego słowa, no że to się podoba Panu Bogu, tak? To sobie wyobrażamy, że my tutaj siebie przedstawiamy. A tymczasem Bóg mówi, czasami podstawia nam nogę, jeżebyśmy się potknęli, mówi, słuchaj, ja Cię kocham takim, jakim jesteś. Na przykład nam dorosłym tego brakuje, bo robimy się takimi trochę panami już, nie? Gdy tymczasem właśnie to Bóg mówi cały czas, kocham Cię takiego, jakim jesteś. Nie interesują mnie Twoje grzechy. Czasami się dziwię, że my bardziej martwimy się naszymi grzechami, niżeli Pan Bóg. Celebrujemy jakby poczucie winy. To może być nawet uciążliwe i prowadzić do nerwic. Tak naprawdę Pan Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Pozwólmy sobie na to, żeby Bóg nas kochał i pozwólmy sobie na to, żeby ludzie nas kochali. No to też my czasami, my chcemy pokazać, jak my to kochamy, to tam zrobimy to, to, tamto. Jesteśmy w stanie różne rzeczy robić, jakby dowodząc, jak to my bardzo kochamy Pana Boga albo innych ludzi. A jest chyba istotniejsze, żebyśmy pozwolili się kochać i Panu Bogu, i innym ludziom. To też jest, myślę, że ważne przesłanie Bożego Narodzenia. Maria, Józef, tak, ci bohaterowie, oni pozwolili się pokochać Panu Bogu. Później te kolejne powołania, które Chrystus realizuje, to też porywa ich miłość, tak, Chrystusa. Więc pozwólmy się kochać przez Pana Boga i przez innych ludzi.
To będą następne święta w perspektywie trwającej wojny w Ukrainie. Paradoksalnie, czy ta wojna też może być dla nas swego rodzaju Bożym Narodzeniem?
Może być takim momentem przebudzenia. Tutaj bardzo to jest indywidualne, ale myślę, że każdy ma na pewno taką szansę w życiu, żeby złapać tę swoją złotą nić. Czasami Pan Bóg do tego wykorzystuje takie sytuacje nadzwyczajne, taką jak Pani właśnie mówi, wojna. Tak, jeżeli oczywiście wejdziemy w dramat tej rzeczywistości, bo my teraz tę wojnę postrzegamy przez pryzmat, co powiedział jeden prezydent, drugi, co NATO i tak dalej. Nie, tam są dramaty ludzkie. Ja kiedy odwiedzam i na przykład ostatnio stawałem wobec dzieci, które straciły ojców, no to wymiękałem, bo o tym czytałem kiedyś, tak, a tutaj to dziecko straciło ojca, albo jeśli rozmawiałem z żołnierzem, który kilka dni temu po raz pierwszy w życiu zabił i on ma z tego powodu wielkie obciążenie sumienia. Ja musiałem mu tłumaczyć, że on nie zamordował kogoś, tylko bronił ojczyzny. Tak, więc tutaj, jeżeli pozwolimy, żeby to wydarzenie w całym swoim oczywiście okrucieństwie zrozumieć, że tam się coś ważnego dzieje, no to możemy się przebudzić, tak? I myślę, że tego jeszcze nam potrzeba, dlatego że owszem, to już będzie drugie wojenne Boże Narodzenie w Ukrainie. Ja zresztą będę miał okazję w datę tego wschodniego Bożego Narodzenia, czyli 7 stycznia, być w Ukrainie. Myślę, że każda sytuacja może prowadzić do takiego przebudzenia, czy to jakieś na przykład głębokie zakochanie, czy nawet czasami lot samolotem, niekiedy na przykład wyjście w jakieś wysokie góry, ale właśnie też i wojna, nie? Jakieś dramaty. To może nas przebudzić, nie? Do autentycznego życia, bo jesteśmy tak oblepieni byle jakością wszystkich zakupów, galerii, że po prostu dużo tracimy, nie? Gdzieś tutaj nie umiem złapać tej złotej nici, więc to może tak być. Zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, że nie będzie to ostatnie Boże Narodzenie wojenne i wszystko wskazuje na to, że przed nami jeszcze dopiero jakieś decydujące wydarzenia. Oczywiście my bardzo byśmy chcieli, ja też intencjonalnie, żeby już ta wojna zbliżała się ku końcowi. Niestety mam przeczucie i wszystko na to wskazuje, że to jest preludium większego konfliktu, więc tym bardziej trzeba się pozbywać rzeczy byle jakich, tak, tych niepotrzebnych, żeby na przykład bardzo niepokojący był ten sondaż na temat, ilu Polaków jest gotowych bronić ojczyznę, to tam kilkanaście procent, tylko reszta chce wyjeżdżać. Tutaj też jest pytanie o to, w jakiej kondycji jesteśmy jako naród, tak? Czy na przykład nasza niepodległość jest dla nas jeszcze, ojczyzny jest jakąkolwiek wartością. To jest pytanie, moim zdaniem, że trzeba szukać odpowiedzi na nie i wprowadzać jakieś środki zaradcze, żeby uświadomić sobie, czy powiedzmy zacząć przeżywać naród jako wartość, jako wielką wartość niepodległość. Dla mojego pokolenia to jest jeszcze duża wartość. Ja myślę, że dla pokolenia tego, które się urodziło już po roku 89, to jest coś tak oczywistego, że jakby nie zaprzątamy sobie tym głowy. Podobnie jak to, jak bardzo to pokolenie po 89 roku pozwoliło sobie skraść swoją wolność przez po prostu sprytną reklamę uszczęśliwiającą za pomocą rzeczy. I wydaje mi się, że trochę taka sytuacja występuje, że nie dostrzegamy, czy to pokolenie raczej nie dostrzega swojego zniewolenia, co uważam też za niebezpieczne, no bo ja na przykład cenię sobie ogromnie wolność od czegokolwiek, co by mnie uzależniało bez sensu, tak? Więc tutaj oczywiście z ufnością patrzę w przyszłość, ale też jestem realistą i myślę, że jeszcze wiele trudnych doświadczeń przed nami.